Sponsorem podcastu jest marka Seiso, producent szczoteczek sonicznych, irygatorów i kosmetyków do higieny i jamy ustnej. Twój zdrowy uśmiech zaczyna się z Seiso.
Kiedy dziecko się rodzi, to już ma zęby, ale zaczynają się wyrzynać przez dziąsła jakieś 4 miesiące później. Każdy rodzic wie, czym jest ząbkowanie, ale dzisiaj nie o tym. Co powinni robić rodzice, żeby ich dziecko mogło cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem? Kiedy zacząć kształtowanie nawyków związanych z higieną jamy ustnej? Od pierwszego ząbka? Od pierwszego stałego? Nie. Dużo, dużo wcześniej. Beata Tadla, zapraszam na podcast Zwierciadła, a gościem jest Krzysztof Gałka, ekspert marki Seiso. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A pamięta pan, kiedy panu pierwszy mleczek wypadł?
Niestety tak. Ja mówię niestety, dlatego że...
Trauma była jakaś chyba.
Delikatna, tak, ponieważ on technicznie nie wypadł. Ja niestety miałem taki urok, że moje zęby stałe zaczęły wyrzynać się za zębami mlecznymi, więc trzeba było te pierwsze moje dwie dolne jedynki usunąć w gabinecie. Więc nie było to przyjemne skojarzenie, nie jest to przyjemne wspomnienie.
No ale co, zabrał pan sobie na pamiątkę te ząbki, czy wróżka zębuszka przyszła?
Niestety, wróżka zębuszka omijałam chyba moje osiedle i moje zęby trafiły gdzieś do utylizacji już w samym gabinecie.
Ale tak może w tej wróżce zębuszce jest coś pożytecznego, tak? Bo to też jest chyba taki moment, kiedy zwraca się uwagę na zęby, kiedy może dziecko oswaja się z tym lękiem związanym z wypadaniem zębów. Może to jest też taka okazja do rozmowy, po prostu o dbaniu o ząbki. Chociaż kiedy wypadają mleczaki, to już pewnie dziecko powinno te nawyki mieć wpojone. Cofnijmy się zatem do chwili narodzin. To kiedy zacząć przemywać niemowlakowi dziąsła?
Od samego początku. Od momentu, kiedy
czyli
już dziecko
przyjeżdża
zaczyna...
ze szpitala, my wacik, gazik taki.
Tak. I po każdym posiłku faktycznie powinniśmy, wiem, że na samym początku to jest bardzo częste, natomiast faktycznie powinniśmy mieć ten nawyk, żeby gdzieś te wały dziąsłowe już przemywać. No, jeżeli faktycznie to jest na samym początku bardzo częste karmienie, to powiedzmy, że może nie po każdym, ale faktycznie starać się robić to relatywnie często. Po pierwsze, żeby przyzwyczajać, a po drugie, no dlatego, żeby faktycznie usuwać gdzieś te resztki pokarmu i to niezależnie, czy mówimy o karmieniu naturalnym, czy butelką i w tym wypadku faktycznie należy tego dokonywać.
Czyli gazik, przygotowana woda, tak?
Na samym początku wystarczy. Tak, jak najbardziej.
Ale też chyba to majstrowanie tym gazikiem w buzi to jest pierwsze przygotowanie do w ogóle mycia zębów, prawda? Prawda? Przyzwyczajanie. Nie wiem, może dziecko łatwiej wtedy akceptuje szczoteczkę.
Tak nam się wydaje. Nie mam tutaj 100% pewności. Natomiast na pewno, biorąc pod uwagę integrację sensoryczną i to, że faktycznie taki mały człowiek na początku wszystko bada, głównie z pomocą swojej małej paszczy, no to faktycznie się to przydaje i jeżeli jesteśmy w stanie tego nauczyć, że w pewien sposób, czy pokazywać bardziej, no bo to myślę, że tak powinniśmy to określić, to tak, jak najbardziej. Im szybciej, tym lepiej i tym chętniej po prostu jest szansa, że to nie będą boje, a po prostu faktycznie coś, co w miarę naturalnie się pojawia, jak mycie rączek, powiedzmy.
A ta pierwsza szczoteczka dla dziecka, to chyba ona nie przypomina takiej szczoteczki dla dorosłych. To jest raczej taka forma gryzaka.
Tak, forma gryzaka jest dlatego wygodna, ponieważ no, tak jak wspomniałem, wszystko jest mamlane i gdzieś wkładane do paszczy, więc jeżeli przy okazji ma jakieś na przykład silikonowe wypustki, no to też w pewien sposób gdzieś po pierwsze w ogóle stymuluje te dziąsełka, jak się już później pojawia kwestia ząbkowania, to w ogóle to jest rewelacyjne dla takiego dziecka. Natomiast no technicznie można byłoby korzystać ze zwykłej szczoteczki, tylko faktycznie ona powinna mieć bardzo miękkie włókna, żeby tych delikatnych dziąsełek nie uszkodzić. Natomiast no faktycznie istnieje szansa, że tutaj nam maluch będzie troszeczkę na to obrażony, no i też jeżeli zaciśnie te swoje dziąsełka na szczotce, która z drugiej strony jest jednak twardym plastikiem, no to może być to dla niego nieprzyjemne. Więc na początku tak, niemniej jednak pamiętajmy o tym, że takie grube, silikonowe włókna nie mają takiej możliwości czyszczącej, więc w kontekście zwłaszcza zębów już jako takich, no lepsza będzie szczoteczka, która będzie posiadała cienkie i bardzo gęste ułożone włókna.
Ale jak się pojawia ząbkowanie, to te właśnie niby szczoteczki, te gryzakoszczoteczki powinny w lodówce być trzymane i dawane takie chłodne?
Można, w sensie jest taka tendencja, natomiast no to wszystko zależy od tego, jakie my też mamy warunki w tej lodówce i czy tam jest na pewno czysto. Bo pamiętajmy o tym, że no, jednak błona śluzowa jamy ustnej jest narażona na kontakt z bardzo dużą ilością zanieczyszczeń. I tutaj
no,
może
u dziecka szczególnie, tak?
Nie jest tak. Nie jest to kwestia szczoteczki, ale na przykład niestety, ale babcie mają tendencję do tego, że jak coś się stanie ze smoczkiem, albo na przykład, czy jak mają butelkę, żeby sprawdzić temperaturę, to nie na nadgarstek, ale same sprawdzą, jaka jest temperatura. I to jest najprostszy sposób przekazywania bakterii próchniczych do jamy ustnej dziecka. I to dziecko hipotetycznie może nie mieć żadnego kontaktu jeszcze z tymi bakteriami, a właśnie przez to, że ktoś oblizał smoczek czy butelkę, butelkę, to zaraził dziecko swoimi własnymi bakteriami. Więc chłodzenie tak, natomiast w dobrych warunkach faktycznie. I możemy też w inny sposób gdzieś działać z tym ząbkowaniem. Możemy łagodzić ten ból właśnie przez masaż, możemy działać przez jakieś żele ziołowe na bazie na przykład rumianku czy lipy po to, żeby faktycznie gdzieś tam ten ból złagodzić. Ale przyznaję się bez bicia, z chłodzenia gryzaków też korzystałem.
Ukoić ból dziecka i uspokoić nerwy własne. Mm-hmm. Rzeczywiście ząbkowanie to nie jest najlepszy czas dla rodziców również. A są jeszcze takie gumowe szczoteczki, które się nakłada na palec. Tak? Mm-hmm. Znaczy na palec rodzica w sensie.
Na palec rodzica, tak. Dokładnie. Znaczy, dziecko też próbuje sobie nałożyć w jakiś sposób. Ale to jest, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest na palec, czy to jest z rączką silikonową. Działa to mniej więcej tak samo. Z tym palcem jest o tyle wygodniej, że no, łatwiej jest nam zaaplikować ten palec. Natomiast z drugiej strony też jest szansa, że mały człowiek nas dziabnie w ten palec. Więc ja na przykład mam same złe wspomnienia z tego typu szczoteczkami. Ale to nie wina szczoteczki, tylko cudownych moich dzieci, które faktycznie no, mocno i energicznie podgryzały tę szczoteczkę. Natomiast no, dalej, działanie jest dokładnie to samo, a więc wprowadzamy coś, co ma wypustki, co ma zadanie masować dziąsełka, bo jeżeli mówimy tu o dziąsłach, no to dalej, to jest raczej tylko masowanie. Nie ma takich niesamowitych właściwości czyszczących. Natomiast jeżeli chcemy wyczyścić już, czy zęby, czy faktycznie oczyścić te wały, no to lepiej byłoby korzystać właśnie ze szczoteczki, która miałaby takie włókna nylonowe.
Mm-hmm. A kiedy pojawia się szczoteczka z włosiem i pierwsza pasta?
Pierwsza pasta w momencie, kiedy pojawi się pierwszy ząbek. Zdarzają się pasty, które właśnie z racji swojego składu posiadają jakieś wyciągi, które mają łagodzić ból, więc czasami stosuje się jako żele na ząbkowanie, więc to jest takie troszeczkę dwa w jednym. Natomiast pierwsza szczoteczka może się pojawić już od pierwszego ząbka, czy nawet przed pierwszym ząbkiem. My ostatnio otrzymaliśmy taką pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka dla szczoteczki Seiso Baby właśnie jako szczoteczki, która może być stosowana już od samego początku, już przy pojawieniu się pierwszych ząbków, czy przed pojawieniem się tych pierwszych ząbków. Natomiast też pamiętajmy o tym, że technicznie, tak, faktycznie te ząbki się gdzieś pojawiały w tym czwartym miesiącu życia, ale zdarzają się dzieci, które już się rodzą z zębami.
Tak, to prawda.
Rzadko, ale faktycznie się to zdarza, więc bardziej patrzymy indywidualnie na swoje dziecko, aniżeli na to, że podręcznikowo to troszeczkę działa inaczej niż kalendarz szczepień. Tu faktycznie powinniśmy
biedne karmiące mamusie, które mają dzieci urodzone z zębami. A ta pierwsza pasta to już z fluorem, czy jeszcze bez?
Zgodnie z takimi zaleceniami, które mamy od Europejskiej Rady Stomatologii Dziecięcej, tak, i co więcej, te normy fluoru się zwiększyły. Kiedyś mieliśmy takie normy, które mówiły, że mam nadzieję teraz, że nie przekręcę, ale że do drugiego, trzeciego roku życia powinniśmy stosować pastę, gdzie mamy 500 ppm fluorku, a powyżej tego wieku stosujemy 1000 ppm i tam bodajże od 7, 10 roku życia wchodzimy już w maksymalną dawkę 1450. Natomiast ostatnio, parę lat temu zmieniły się te wytyczne, które stwierdziły, że już od pierwszego ząbka stosujemy 1000 ppm fluorku, natomiast ważne jest to, ile nakładamy tej pasty. Czyli nie tak jak na reklamach cały piękny pasek, albo inaczej. Możemy go stosować, ale właśnie gdzieś tam od tego 7, 10 roku życia i tu już szalenie istotna jest indywidualna profilaktyka. Natomiast w przypadku dzieci tych najmłodszych do drugiego roku życia stosujemy ziarenko ryżu, jeżeli chodzi. Tak, więc taką dosłownie ociupinę tej pasty, natomiast później stosujemy tak zwane ziarenko groszku, a więc kuleczkę tej pasty.
Pamiętam fluoryzację z dzieciństwa. Dzisiaj też się stosuje? Czy po prostu te pasty już są tak dobre, że dzieciom już nie jest konieczne fundowanie takiej traumy?
Tak, była paskudna, natomiast fluoryzacja, co do konieczności, bardzo rzadko się spotykam, chyba już w ogóle się nie spotkam z informacją, żeby gdzieś były w szkołach przeprowadzone, to już raczej przychodzi na barki gabinetów stomatologicznych. Natomiast fluoryzacja dalej jest stosowana, tylko jest inaczej nazywana. Nie mówimy o fluoryzacji, tylko mówimy o tak zwanym lakierowaniu zębów. Nie mylić z lakowaniem, bo to są dwie różne rzeczy, natomiast lakierowanie zębów to jest nic innego niż fluoryzacja i faktycznie ona jest, ja jak najbardziej polecam i to nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Natomiast raz na jakiś czas powinna być przeprowadzana. Ona ma zdecydowanie więcej wtedy tego fluoru, bo te pasty, jeżeli chodzi o ilość fluoru, też są regulowane i maksymalne stężenie w paście do zębów fluoru to jest 1450 ppm tego fluoru, znaczy 1500, ale praktycznie nikt tego nie robi, więc 1450. Natomiast te lakiery, które my wykorzystujemy, znaczy my, które są wykorzystywane, przepraszam, w gabinetach, no to to są wartości rzędu 20, jeżeli dobrze pamiętam, 26 tysięcy ppm-ów. Natomiast no, one są wtedy nakładane w konkretny sposób przez profesjonalistów i nie są tak paskudne, bo są najczęściej też smakowe.
Mm-hmm. No właśnie, w tym przyzwyczajaniu dziecka do higieny jamy ustnej ważne jest też to, żebyśmy sami dawali przykład, bo dzieci lubią nas naśladować.
Tak. Oj tak, znaczy fajnie by było, gdybyśmy to robili. W ogóle ogromnym problemem czy wyzwaniem, żeby to ładnie ująć, jest kwestia tego, że rodzice powinni pamiętać o tym, że zęby dzieciom należy myć długo, a przy myciu zębów należy być bardzo długo, ponieważ hipotetycznie, zgodnie z literaturą, to dziecko dopiero około tego, powiedzmy, 10-12 roku życia dopiero osiąga taką sprawność manualną, żeby te zęby doczyścić.
Czyli co, do 10 roku życia myjemy dzieciom te zęby?
Ja wiem, że to jest praktycznie niemożliwe i niewykonalne i też nie najlepsze, wydaje mi się, z punktu widzenia faktycznie jakiejś samodzielności.
A dzieci też lubią być samodzielne, o właśnie.
Otóż to, więc to jest tak, my powinniśmy być przy tym, jeżeli widzimy jakieś niedostatki, albo to, że właśnie są myte tylko powierzchnie żujące i jedyneczki pokazać pewne rzeczy, mamy mnóstwo zabaw. Mycie sobie nawzajem zębów, mamy różne specyfiki, które nam pozwalają zobaczyć, czy te zęby są domyte, bo to jest też wielki problem. My niejako, jako dorośli, zakładamy lub może część z nas nawet wie, dlaczego myje te zęby, no ale wiemy, że powinniśmy mniej więcej, załóżmy, że wiemy, jak to robić. Natomiast no, taki Jaś lat 4 lubi filozoficzne pytania na zasadzie po co? No, żeby były czyste. Ale mamo, przecież są czyste, patrz. Mhm. No i z taką logiką bardzo trudno jest dyskutować.
A my jesteśmy w stanie w ogóle ocenić, czy te zęby są czyste u dziecka, czy nie?
My tak ogólnie założyłbym, że pewnie nie, w sensie tak samodzielnie no raczej trudno by nam było to zrobić, bo chociażby nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co się dzieje w przestrzeniach międzyzębowych, jeżeli nie jesteśmy specjalistami. Natomiast faktycznie mamy pewnego rodzaju produkty, które nam pozwalają wybarwić tę płytkę nazębną. I to jest z mojej perspektywy świetne rozwiązanie, bo po pierwsze, my w końcu widzimy, gdzie jest ta płytka nazębna, a
drugie... mówi pan o takich kropelkach, tak?
Kropelkach, tabletkach, płynach, pastach edukacyjnych, jest tego mnóstwo na rynku.
Ale to też chyba tak motywująco na dziecko działa, jak zobaczy, że ma
kropki niebieskie. To działa motywująco też na dorosłych, bo bardzo często miałem gdzieś klientów, którzy zwracali uwagę na to, że przecież ja mam wszystkie super urządzenia, a cały czas mam kamień. No to proponuję umyć tak, jak państwo myjecie zęby, a później wybarwić płytkę. Ale, że o dzieciach rozmawiamy, to do tych dzieci wracając. Tak, bardzo ciekawe jest to, że ten już przywołany przeze mnie Jaś będzie miał mnóstwo filozoficznych pytań, dlaczego ma mieć zęby, po co, że przecież są czyściutkie, ale mamo, tato, o co ci chodzi? Ale jeżeli już mu powiem, dobrze, Jasiu, to w takim razie tu masz taki magiczny specyfik, który spowoduje, że twoja buzia będzie cała fioletowa, Jaś się nie będzie zastanawiał nawet pikosekundy. Jeżeli tata mu pozwolił wieczorem jeszcze się ubrudzić przed snem, jasne. A wtedy faktycznie ten płyn nam wybarwia płytkę nazębną, no i wtedy mogę powiedzieć, zobacz, Jasiu, tutaj, gdzie znajdują się te fioletowe plamki, masz niedomyte ząbki. Bo ja osobiście nie jestem, wiem, że są tego typu narracje o tym, żeby na przykład mówić o tym, że bo tam są takie małe robaczki, które trzeba umyć, ale to znowuż zależy, no właśnie, jaki kto ma doświadczenie już swoje gdzieś tam wytworzone. Jeżeli mu się robaczek kojarzy z takim miłym z parasoleczką, to może to przejdzie, ale jeżeli ma gorsze skojarzenie z robaczkami, no ja osobiście unikam i raczej wolę moim dzieciom starać się to opisać. Wiem, że wyobraźnia abstrakcyjna na tym poziomie, niespecjalnie, no to wtedy
ale
właśnie wybarwiamy.
Straszenie bywa przeciwskuteczne, prawda? No,
gdzieś nie na studiach zębów, pedagogicznych mi mówili, tak? Że kary nic nie dają i tylko wzmacnianie pozytywne, więc tak, no staramy się właśnie, bo jeżeli karzemy, no to uczymy tak naprawdę tę drugą osobę, jak unikać tej kary, a więc jak gdzieś tam chachmęcić i udawać. Natomiast no, jeżeli robimy z tego coś całkowicie naturalnego, normalnego, z jakimś ewentualnie faktycznie systemem nagród, czy po prostu, bo pamiętajmy, że dla dziecka zabawa sama w sobie jest nagrodą, więc już ta, ja wiem, że po 8 godzinach pracy, całym dniu załatwiania rzeczy, ostatnia rzecz, którą potrzebujemy, to jest jeszcze bawić się w łazience, w mycie zębów, ale jednak to zdecydowanie bardziej pomaga i łatwiej
jest. No i procentuje
jest.
Pewnie.
Oczywiście.
W przyszłości. No właśnie, ale to wróćmy do tego momentu, w którym dziecko już mogłoby samo czyścić sobie zęby, albo przynajmniej część zrobić po swojemu, a my potem doczyszczamy. A jeżeli ono za Chiny ludowe nie chce, tupnie nogą, położy się na podłodze, nie będę myć zębów, nie dam sobie umyć zębów. Są jakieś takie, nie wiem, uniwersalne metody, sposoby, żeby przekonać?
Absolutnie nie. Niestety. Niestety to jest kwestia indywidualnej zachęty właśnie. Czy jest to bardziej kwestia tego, że ja ci umyję ząbki, czy ty mi umyjesz ząbki, a jak ty byś chciał umyć ząbki, a co byśmy mogli zrobić, żeby umyć ząbki? Nie ukrywam, że zdarza się po prostu też i taki dzień, zwłaszcza kiedy mamy tego małego człowieka, który już potrafi się komunikować, a niespecjalnie argumenty do niego trafiają, że ja po prostu wywiesiłem białą flagę i stwierdziłem, no słuchaj, no jakby wszystkie środki zawiodły.
Zaciśnięte zęby,
spróbuję
buzia
jutro.
Zaciśnięta i w ogóle nawet nie otworzy.
Tak, ale następnego dnia bez żadnego problemu, więc to się da prawdopodobnie, natomiast faktycznie no, nie straszymy nic na siłę, bo efekt będzie absolutnie przeciwny od zamierzonego.
Mhm. Ale też są chyba takie aplikacje na telefon, które pomagają, tak? No właśnie już wcześniej rozmawialiśmy o tej piosence Szczotka Pasta. Dobrze by było nauczyć dziecko tej piosenki, ale są też takie inne, które na przykład, nie wiem, mierzą czas.
Mierzą czas. Mamy aplikacje, które nam pomagają, mamy różne kalendarze z wyklejankami, mamy nawet z takich prostych rzeczy klepsydry, które odmierzają czas. No wiadomo, że to też odciąga uwagę i to mycie zębów się staje coraz mniej skuteczne, ale no tak, no też nie ukrywam, że wielokrotnie stosowałem gdzieś jakąś bajkę jako pomocnik w tym myciu zębów, chociażby po to, żeby się paszcza nieco bardziej otworzyła i żebym ja mógł coś podziałać w tym czasie.
No to wtedy trzeba coś do zdziwienia dać.
Tak, coś fantastycznego, jakieś zwierzątka.
Żółtka opada sam.
Tak, był taki dość krótki na szczęście okres, ale faktycznie, że z moim synem była umowa, że ja mu puszczam zwierzątka, a on sobie daje myć zęby i później udało się z tego wyjść, więc ja absolutnie nie twierdzę, że to była idealna metoda, ale no jakby grałem z tym, co miałem. Natomiast faktycznie się udało, no i młody chętnie zarówno myje zęby, jak i chodzi do gabinetu stomatologicznego, w ogóle chodzi ze swoją siostrą, oni zawsze razem chodzą na wizyty i razem się wspierają przy tych wizytach, więc to też jest fajne, żeby no właśnie być, żeby chodzić na wizyty adaptacyjne, żeby rodzic też był w tym gabinecie, a czy za rączkę trzymał, czy w ogóle był na kolanach, bo to też najczęściej jest tak, że to rodzic skakuje na unit, a dziecko na rodzica i w ten sposób gdzieś walczymy o te zdrowe ząbki, natomiast no, żeby to było, tak jak mówię, naturalne, faktycznie nagradzane,
jeszcze zaraz
naturalnie.
Do tych wizyt u stomatologa wrócimy, ale ja chciałabym wrócić do elektrycznej szczoteczki dla dziecka, o której pan już trochę wspomniał, a ta, o której pan mówił, to jest soniczna szczoteczka?
To jest doskonałe pytanie. To jest szczoteczka soniczna, natomiast nawiązując do naszej innej rozmowy, tej poprzedniej, jest to akurat szczoteczka, która nie ma tych pełnych ruchów wymiatających, tylko to jest szczotka, która tylko i wyłącznie wibruje. I wbrew pozorom, to nie jest dlatego, że stwierdziliśmy, że a co tam, będziemy dawać jakąś wysoką technologię dzieciom. Dużym problemem, i ja też samoistnie się o tym przekonałem w przypadku mojej córki, jest to, że właśnie ten ruch wymiatający może być łaskoczący. I tak jak dorosły zaciśnie zęby i się przyzwyczai, tak? Dziecko może stwierdzić, o nie, to jest paskudne, ja nigdy więcej nie chcę korzystać z tej szczoteczki. Więc szczotka, którą my stworzyliśmy, ma za zadanie wibrować po to, żeby troszeczkę ułatwić to mycie zębów. Dalej, to jest naruszanie płytki nazębnej, ale rodzic musi dołożyć ten ruch manualny. Niemniej jednak jest to urządzenie, które ma za zadanie przyzwyczaić dziecko do tego, że w ogóle szczotka jest nieco większa, nieco cięższa, nieco inaczej się zachowuje. To jest akurat w kształcie pingwinka i się jeszcze świeci, więc tam jest mnóstwo
właśnie,
rzeczy
to
dodatkowych.
Też tak motywuje chyba. Prawda? Zachęca, jak świeci, błyszczy i może jeszcze, nie wiem, dźwięki wydaje.
Dźwięków nie wydaje, bo tu się słuchaliśmy rodziców i wiemy doskonale, że jakby grające szczoteczki są świetne dla dziecka, ale dla rodzica po tygodniu to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Ale przynajmniej wiedzą, czy dziecko myje zęby, czy nie. Ale to warto chyba kontrolować, po prostu
zdecydowanie,
być
przy dziecku,
bo
nie ma żadnego problemu, żeby dziecko włączyło szczotkę, odstawiło na blat i niespecjalnie myło te zęby, więc bardzo zachęcam, żeby być przy tym procesie mycia zębów, no i też dawać dobry przykład i samemu myć zęby, bo to jakby i tak my to też musimy zrobić, więc czemu po prostu nie z dzieckiem.
A jak często wymienia się końcówki w szczoteczce u dziecka? Bo jak rozumiem, one po prostu muszą chyba w jakiś sposób rosnąć razem z dzieckiem, tak? Te końcówki są coraz większe.
No i tak, i nie. To zależy. Bo tak, faktycznie końcówki dla na przykład tej takiej najmłodszej grupy wiekowej u nas to jest 0,18 miesięcy, są mniejsze niż...
0,18, czyli już
miesięcy.
Od zera tak. Można szczoteczkę elektryczną stosować?
Tak, jak wspomniałem, tak jak tylko tu zaraz jeszcze dodam pewnego rodzaju taką gwiazdeczkę. Natomiast tak, te końcówki są mniejsze, no bo faktycznie tych zębów albo nie mamy, albo to są dosłownie pojedyncze sztuki dopiero, więc tu faktycznie duża szczotka nie jest potrzebna. Później są większe stosowane, natomiast ja osobiście w ogóle jestem wielkim fanem jak, może nie jak najmniejszych, ale relatywnie małych główek szczoteczek. My bardzo często mamy szczotki z takimi dużymi główkami, no bo założenie jest takie, że wtedy 2-3 zęby naraz myjemy. Natomiast tak, taka szczotka fatalnie się sprawdza przy myciu u osób dorosłych, siódemek, ósemek. W przypadku dzieci też zębów trzonowych, przedtrzonowych trudno jest wprowadzić. Dziecko bardzo często, chcąc dobrze, otwiera paszczę maksymalnie, jak tylko potrafi i tym sposobem napina mięśnie i szczoteczka nam trudno dociera do tych tylnych zębów, więc tak naprawdę warto też poprosić dziecko, żeby troszeczkę delikatniej otwierało te buzie, żebyśmy mogli w niej pełnie manewrować, więc dużą szczotką trudniej jest manewrować, mniejszą szczotką jest łatwiej manewrować, ale z kolei trzeba zdecydowanie bardziej precyzyjnie czyścić, więc znowuż proporcja. Natomiast no, my mamy to takie rozwinięcie, żeby faktycznie one rosły z czasem, ale zawsze zwracamy uwagę na to, że słuchajcie, jeżeli najlepiej wam się korzysta z tej małej końcówki, to myjcie tą końcówką spokojnie do trzeciego roku życia, to nie jest tak, że ona magicznie przestaje działać. Co do wymiany, znowuż raz na 3 miesiące hipotetycznie, ale wszelkiej maści choroby, których będzie mnóstwo, no i też nie ukrywajmy, zwłaszcza w przypadku tych najmniejszych, no to ta końcówka będzie zjadana, więc jeżeli szczotka zaczyna przypominać palmę, to ją wymieniamy, nawet jeżeli to się wydarzyło po 2 tygodniach. No bardzo mi przykro, wiem, że są to koszta, ale no niestety trzeba, bo ta szczotka musi być funkcjonalna.
To jest bardzo dobre, działa na wyobraźni. Jeżeli szczoteczka zaczyna przypominać palmę, to ją wymieniamy. Bardzo dobrze.
I w przypadku dorosłych też, zdecydowanie.
No właśnie, i tak jak w przypadku dorosłych, tak i dla dzieci jest mnóstwo sprzętu i mam czasem wrażenie, że rodzice przesadzają albo po prostu, nie wiem, nie wiedzą i kupują każdą nowość, która się tam gdzieś pojawi. To co na pewno warto mieć, a co sobie darować?
Znaczy tak, jeżeli to jest kwestia tego, że musimy walczyć o mycie zębów, to sky is the limit. To wszystko w takim razie i znam dużo rodziców, którzy faktycznie mają całą baterię nie dlatego, że tak im się to wszystko podobało, tylko dlatego, że dziecko im grymasi burmuszy, nie chce, chce nową szczoteczkę z nową naklejką. No i tutaj trochę mamy ręce związane i tak jak
mówię... Bo koleżanka ma taką.
Tak. Natomiast z rzeczy, które tak stricte patrząc na czyszczenie zębów jest przydatne, no to tak, potrzebujemy pasty faktycznie, potrzebujemy szczotki i potrzebujemy raczej nitki. W przypadku tych maluchów bardzo fajnie się sprawdzają tak zwane nicie wykałaczki, czyli to są nitki rozpięte na takich plastikowych widełkach i, no bo nikomu nie życzę nitkowania zębów 5-latkowi, to jest koszmar nicią zwykłą. Natomiast nicio wykałaczkę jesteśmy w stanie faktycznie, dużo się tego zużywa, natomiast jesteśmy w stanie dosyć szybko te przestrzenie oczyścić. One są relatywnie łatwo dostępne, bo te zęby jeszcze tam najczęściej mają mnóstwo miejsca i są mleczaki. Natomiast faktycznie, no, czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, jeżeli dobrze pamiętam, przestrzenie międzyzębowe, czy powierzchnia zębów w przestrzeniach międzyzębowych, to jest około 40% naszych zębów, więc nie mycie ich to trochę tak, jakbyśmy nie myli połowy naszych zębów. Więc...
Kompletnie o tym nie wiemy.
Tak. No i to, bo no, tego nie widać, tak? No i to jest trudne, poza tym, no przecież to jest dziura w zębach. Nie, to jest powierzchnia zębów i o tym należy pamiętać.
Ale ta nitka dla dziecka, nawet w tych wykałaczkach, o których pan mówi, ona jest jakaś inna niż dla dorosłych? Czy to jest to samo?
Nie, to jest dokładnie to samo, bo to jest też rozwiązanie dla dorosłych, którzy na przykład potrzebują mieć coś takiego w pracy, na przykład, żeby po posiłku z tego skorzystać, więc to jest trochę tak, że my zaadaptowaliśmy urządzenie dla dorosłych, dla dzieci, bo się okazało, że jest szybsze i prostsze, a to jest tak, jak mówię, paszcza się otworzyła, czas start 20 sekund, co mi się uda zrobić, to zrobię, a czego się nie uda, to spróbuję w drugim podejściu, o ile takie będzie możliwe. Tu w przypadku dzieci raczej jeszcze odpuszczamy sobie płyn, no bo też szacuje się, że mniej więcej tam, powiedzmy około 3-5 roku życia dziecko jest dopiero w stanie aktywnie wypluwać. Tak, no chodzi o to, żeby faktycznie nie najadło się tego płynu, zwłaszcza jeżeli, nie daj Boże, jest płyn dla dorosłych.
Czyli te pasty dla dzieci, one są też dla dzieci dlatego, że dziecko nie potrafi wypluć, czyli ta pasta, która zostaje i nie jest wypłukana, nie szkodzi.
Nie, ona nie szkodzi, natomiast właśnie dlatego mamy te wytyczne w przypadku fluoru ilości nakładanej pasty. No bo jeżeli mówimy o fluorze, no to największą obawą rodziców, to taką faktycznie, nazwijmy to, przepraszam, że tak to ujmę, sensowną, to jest potencjalne ryzyko fluorozy zębów. Fluoroza zębów to są tak zwane szkliwo-plamiste, jeżeli dobrze pamiętam. To są przebarwienia szkliwa. One są nieestetyczne, natomiast nie są sensu stricte groźne dla zdrowia, natomiast no, żaden rodzic nie chce, żeby dziecko później miało zęby w plamy, no bo to też jest dosyć trudne, żeby
usunąć. Ja miałam na jedynce okropność.
Dokładnie, więc no warto byłoby tego uniknąć. Natomiast z drugiej strony no pamiętajmy o tym, że liczba dzieci z fluorozą w Polsce jest relatywnie niewielka, a z kolei liczba dzieci w szkole, które mają problemy z próchnicą, no to jest w okolicach tam 97%, więc to są gigantyczne liczby, no i zdecydowanie lepiej jest przeciwdziałać próchnicy, aniżeli moim zdaniem ryzykować, że gdzieś to te zęby będą przebarwione. Natomiast pamiętajmy też o tym, że po 7-8 roku życia fluoroza jest już niemożliwa do powstania. To jest do tego 8 roku życia faktycznie istnieje ryzyko i dlatego mamy bardzo jasne, konkretne wytyczne, ile tej pasty nakładać. Natomiast już po 8 roku życia praktycznie rzecz biorąc wytaczamy pełen arsenał. Natomiast pasty dla dzieci szczególnie powinny być przynajmniej powinny mieć taki skład, który... Znaczy w ogóle, pasty do zębów są tak stworzone, że jeżeli się ich najemy, to nic nam się nie stanie poza gdzieś tam może sensacjami żołądkowymi i zakładam, że nie zjadamy tego 20 tubek, tylko no po prostu po myciu zębów, no nie wypluliśmy, zjedliśmy, zapomnieliśmy, nic nam się nie stanie, ponieważ wszystkie te składniki są przebadane i są dopuszczone do takiego użytku.
Płyny też?
Płyny też, jak najbardziej. No, to są dalej kosmetyki, które muszą przejść bardzo, bardzo konkretne badania. Oczywiście, no, jeżeli mamy do czynienia na przykład z płynami bardzo silnie antyseptycznymi, specjalistycznymi, no to wtedy wypicie ich w dużej ilości może grozić konsekwencjami, ale to już często nie są kosmetyki, to są wyroby medyczne.
Można mandat chyba dostać też.
No to tak, to swoją drogą faktycznie są.
To już dorośli.
To już dorośli. Natomiast warto zwracać uwagę faktycznie, czy w tych naszych produktach dla dzieci, jakie mamy składniki i faktycznie no, są po prostu pewne składniki, które moim zdaniem można ominąć, ponieważ one nie wynoszą zbyt wiele do higieny, a faktycznie no, na przykład mogą, dajmy na to, wysuszać śluzówkę dziecka, jeżeli na przykład pasta się silnie pienie, to mamy substancję, która odpowiada za pienienie się pasty i ona wysusza. Tak samo jak w mydłach i szamponach. No to staramy się unikać tych substancji ze względu na to, że mimo tego, że ona jest dopuszczalna i jakby nie jest dla nas toksyczna, no to mimo wszystko chcielibyśmy, żeby nie wysuszała nam śluzówki.
No i dobrze. Musi nastąpić ta pierwsza wizyta u stomatologa. Jest tak oczywiście jest. Wiele przyjaznych miejsc i wielu specjalistów, którzy już niejedno widzieli, ale to oczywiście do nas, rodziców, należy przygotowanie do tej wizyty. Kiedy taka pierwsza kontrolna powinna się odbyć?
Technicznie między 6. miesiącem życia, a 1. rokiem życia.
Czyli jeszcze zanim się zęby mogą pojawiać?
Tak, albo kiedy się pojawiają. Chodzi o to, żeby w ogóle przyzwyczaić dziecko. Bardzo często ta wizyta nawet nie kończy się zajrzeniem do buzi, tylko to jest przyzwyczajenie się, zobaczenie gabinetu, zobaczenia no najczęściej pań, ale może też jakiegoś pana w tym gabinecie, zobaczenie z czym to się je. No tak jak mówię, tu młodsze rodzeństwo ma często tę przewagę, że może podpatrzeć, co się dzieje u tego starszego rodzeństwa, o ile zakładam oczywiście, że wszystko jest w porządku i wszystko jest okej. No oczywiście, jeżeli się pojawi sytuacja, w której te ząbki pojawiły się wcześniej, co jest rzadkie, ale się pojawią, to wtedy też przesuwamy tę wizytę zdecydowanie wcześniej, więc powinniśmy już tak naprawdę przy pierwszym ząbku pojawić się z malcem po to, żeby faktycznie stomatolog rzucił okiem na to, czy wszystko jest w porządku, dziecko się przyzwyczaiło, no i później w zależności od wskazań powtarzać te wizyty już kontrolne co ileś tam czasu, czy to będzie co 3 miesiące, czy to będzie co 0,5 roku, to już w zależności gdzieś tam od indywidualnych decyzji.
To mit, że próchnica mleczaków jest niegroźna?
Absolutnie. To jest bardzo groźne, ponieważ próchnica zębów mlecznych przenosi się na zawiązki zębów stałych. Więc to takie wyjście z założenia, co ja będę dbał o mleczaki, przecież będzie miał jeszcze drugi garnitur
tak
zębów.
Tak.
Tak, wypadną, natomiast wyrosną już chore, dlatego leczymy te zęby mleczne dokładnie tak samo, jakby to były zęby stałe, bo jak te zęby stałe nam się popsują, no to tam już nic nam nie pomoże w żaden sposób.
Czyli nie wolno po prostu bagatelizować próchnicy w mleczakach, a robi się plomby też, prawda?
Tak, w
mleczakach.
Jak najbardziej.
Podobno te kolorowe takie działają.
Tak,
są
dzieci, które uwielbiają, ale są też takie dzieci, które wychodzą z założenia, że nie, ząbek musi wyglądać tak, jak wyglądał ząbek, więc znowuż indywidualnie, ale tak, no to ile mamy wszelkiej maści produktów, zarówno tych dla nas, jak i gabinetowych dla dzieci, to jest cała rewia mody kolorów, aparaty zdejmowane, kolorowe ligatury do aparatów stałych, mnóstwo jest tego, właśnie po to, żeby to się kojarzyło z czymś fajnym, przyjemnym, a nie z jakimś nieszczęściem i z czym, co nam się prawdopodobnie może kojarzyć gdzieś tam z gabinetami.
No tak, moje pokolenie, gabinet dentystyczny, szkolny, specyficzny zapach, fartuch i potworny ból, bo przecież kto dawał znieczulenie wtedy. A lakowanie? Mówił pan o lakierowaniu, a lakowanie to co to takiego?
Lakowanie jest troszeczkę innym zabiegiem, bo tak jak lakierowanie jest to fluoryzacja, tak lakowanie jest to zabezpieczenie brust zębów trzonowych i przedtrzonowych, a więc tych takich zakamarków, które się pojawiają na tych, nazwijmy tu, płaszczyznach zębów. I laka wypełnia to, przez to zęby stają się gładkie na powierzchni i dzięki temu gorzej się tam osadza płytka nazębna i łatwiej jest ją usunąć z tych powierzchni. Mimo to, że paradoksalnie to są często najlepiej doczyszczone powierzchnie, no bo tam najłatwiej nam się operuje szczotką, zarówno nam, jak i nam jako rodzicom. Natomiast no fajnie jest faktycznie zabezpieczyć te zęby i co jest ciekawe, zdarzają się, to taka już historyjka z gabinetu, którą kiedyś usłyszałem, to, że zdarzają się nawet osoby dorosłe, które jeszcze gdzieś w okolicach na przykład 30 roku życia, gdzieś jeszcze resztki tej laki im się ostały po takim lakowaniu, więc to jest fajny,
to jest taki jednorazowy zabieg?
Wydaje mi się, że on może być powtarzalny. Aha. Natomiast no jest to fajne rozwiązanie po to właśnie, żeby gdzieś zadbać o te zęby i trochę zminimalizować ryzyko, że gdzieś jednak mimo wszystko jakieś bakterii uda się troszeczkę tam zrobić nam krzywdę.
A propos bakterii, bo dbanie o zęby, tak, i ich zdrowie to jest nie tylko mycie zębów, nie tylko stomatolog, ale także dieta. No i tutaj mamy wroga, czyli cukier. Jak bardzo to jest potężny wróg.
No to jest taki wróg, z którym no, my też trochę nie mamy za dużo co zrobić. W sensie oczywiście powinniśmy ograniczać, natomiast no, z drugiej strony też umówmy się szczerze, niemożliwym jest wykluczenie cukrów z naszej diety, no bo cukier to nie tylko te białe kryształki, ale też przecież owoce takie zdrowe i kochane. No to jest też cukier.
Przywilej dziecka, no to przecież słodycze.
Znaczy, tak, to oczywiście no, każdy, kto wprowadził dziecko do przedszkola, wie doskonale, że nawet jeżeli mu się udało unikać słodyczy, no to jak się pojawiło przedszkole, no to już zapomni. Te słodycze się pojawiają. Znowuż oczywiście proporcja. No, moim zdaniem nie ma co katować dzieci i zabierać im słodycze, bo, no już pamiętajmy, dzieci nie mają rozwiniętej wyobraźni abstrakcyjnej. To jest też domena, wydaje mi się, dopiero 14 roku życia, kiedy ta wyobraźnia jest naprawdę tak fajnie funkcjonująca i dziecko no, nie zrozumie tego połączenia słodycze, cukier, bakterie próchnicze, demineralizacja próchnicy. Ja sobie dam rękę uciąć, że wielu dorosłych nie ma bladego pojęcia i w jaki sposób w ogóle próchnica funkcjonuje, no ale faktycznie przyjąłeś, czy cukier twój wróg. Cukier nie jest twoim wrogiem, ale cukier faktycznie powinniśmy ograniczać. To, co jest twoim wrogiem, to jest brak mycia zębów, no i to jest też to, w jakiej formie jest ten cukier podawany, bo na przykład dla mnie nie ma gorszej rzeczy, która absolutnie się z cukrem nie kojarzy, jak wszelkiej maści chrupki kukurydziane.
Serio?
To są cukry, to są węglowodany, które nam oblepiają zęby. Przecież jak to się przylepi do zębów, to jest praktycznie...
I do dziąseł potrafi też.
Dokładnie tak, więc to jest coś, co się przylepia do tych zębów i do nasze bakterie dostają trwałą pożywkę, która tam może siedzieć minutami, jak mam nadzieję, nie
godzinami. Ale żelki też potrafią się tak przykleić.
Żelki tak, żelki też jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie wszelkiej maści te chrupaki, jeszcze nie daj Boże jakieś tam kolorowo słodkie, to jest chyba najgorsza rzecz, jaka została wyprodukowana sensu stricte z punktu widzenia stomatologii.
A popcorn?
No popcorn to jest niebezpieczny dla naszych dziąseł, jest potwornie słony. Natomiast no, wracając do tych słodyczy, no, dobrze byłoby to ograniczać, zwłaszcza jeżeli to są rzeczy lepkie, które oblepiają zęby. Bo tak jak jeżeli mamy produkty, które mają nam wzmocnić zęby, najczęściej właśnie one są lepkie po to, żeby na tych zębach leżeć, wszelkiej maści żele, musy remineralizujące właśnie mają taką konsystencję nie bez przyczyny. Tak samo w przypadku produktów spożywczych. No, jeżeli coś ma wydłużoną ekspozycję z naszymi zębami, no to też będzie mocniej działało i prawdopodobnie gorzej dla nas. Przypadek trochę inny, ale też tyczący się dzieci, to jest chociażby woda na basenie, którą mamy stałą ekspozycję z zębami, a bardzo mocno wpływa na rozjeszkliwa. I dzieci badane pod kątem właśnie na przykład, czy później młodzi dorośli zawodowi pływacy mają potworne problemy z erozją szkliwa ze względu właśnie na substancje, które znajdują się. I teraz oczywiście zapomniałem, nie jest to ozon, tylko ten chlor w wodzie, który bardzo źle wpływa. Hipotetycznie sport to zdrowie, a w praktyce też trzeba zwracać uwagę.
Co, na basen, jak się idzie z dzieckiem, zawsze zabierać szczoteczkę?
Nie, absolutnie nie, ponieważ chlor w tym momencie nam zmiękczy to szkliwo. Więc jeżeli ja bym po wyjściu z takiego basenu jeszcze umył zęby, to ja sobie ścieram szkliwo. To jest dokładnie to samo, jak napicie się coli czy soku pomarańczowego i od razu mycie zębów. W tym momencie mamy bardzo kwaśne pH, szkliwo jest bardzo miękkie. Można sobie zrobić eksperyment i po wypiciu właśnie soku pomarańczowego zgrzytnąć zębami. Zobaczyć, że one się nie ślizgają, tylko oporują po sobie, bo to szkliwo jest miękkie. Więc wtedy mycie zębów powoduje to, że gdzieś to szkliwo będziemy ścierać. Więc po wyjściu na basen najlepiej w ogóle przypłukać jamę ustną wodą i starać się zneutralizować ten poziom pH jamy ustnej.
W ogóle chyba uczyć i przyzwyczajać dziecko do picia wody.
A tak, oczywiście,
soków.
Tak ogólnie zdrowotnie jako nawyk. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Woda jest naszym największym przyjacielem. Natomiast no, jeżeli z jakichś przyczyn się to pojawia, no, to też pamiętajmy o tym, że z jednej strony mówimy o tym, żeby myć zęby po posiłku, ale jeżeli ten posiłek jest kwaśny, jeżeli jest... każdy tak naprawdę jest kwaśny, ale że jest silnie kwasowy, to wtedy wręcz powinniśmy chwilę odczekać, żeby właśnie zneutralizować ten poziom pH jamy ustnej.
A to bardzo ważne, co pan powiedział. Natomiast a propos basenu, to tak sobie pomyślałam, że może przyzwyczaić dziecko do pływania w takiej masce, która okala całą twarz.
A to już pytanie jakby do tego, jakie jest
ja
założenie.
Ja sama pływam w takiej masce, więc to jest naprawdę
technicznie,
bardzo wygodne.
Jeżeli jest mniejsza ekspozycja na ten środek, to czemu nie?
W ogóle nie ma ekspozycji na wodę, bo się oddycha albo nosem, albo buzią w takiej masce.
No tak, faktycznie, jak najbardziej. Ale to jest troszeczkę podobnie, jak jeżeli już pijemy na przykład właśnie kolę, sok, czy cokolwiek podobnego, no to zaleca się, żeby pić te napoje przez słomkę, żeby jednak nie napełnić całej jamy ustnej, tylko żeby ten płyn możliwie trafiał do przełyku, aniżeli do jamy ustnej.
Słomkę.
Papierową, oczywiście. Albo metalową, tak. Aha. Szklaną.
Aha. I jeszcze chyba, jeśli rozmawiamy już o takich nawykach, które warto w dziecku kształtować, to absolutnie nie pozwalać jeść słodkiego po umyciu zębów wieczorem.
No tak, bo to jeżeli umyliśmy zęby, no to hipotetycznie nie powinniśmy mieć tej płytki nazębnej. W praktyce ona zawsze jakaś tam będzie. A jeżeli dostarczymy coś słodkiego, no to w tym momencie bakterie mają przez całą noc czas na to, żeby pracować. A że dzieci bardzo często jeszcze, no niestety, na przykład oddychają buzią, chrapią, coś tam się takiego dzieje, że ten przepływ powietrza jest szybszy i częstszy, to też wzmacnia ten proces gdzieś demineralizacji, też nam przeszkadza. Więc no tak, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy się umyli, po czym stwierdzili, że a, to jeszcze się, nie wiem, pójdę wytarzać. Tak, pobiegam, wytarzam się na trawniku przed blokiem i położę się spać. Dokładnie.
No właśnie. I chciałabym zapytać jeszcze o inne nawyki. Dość częsty to ssanie kciuka. I naturalny też do pewnego momentu. Tak. Kiedy można uznać, że on się utrzymuje za długo i czym może grozić?
Jeżeli dobrze pamiętam, no to za długo, to wychodzimy z założenia, że to jest mniej więcej po trzecim roku życia, drugim, trzecim roku życia. Bo faktycznie tak, no ssanie kciuka już się pojawia w życiu płodowym i później faktycznie gdzieś no, jest formą ukojenia. A to jest też bardzo delikatna rzecz, no bo nie można dziecka karać za to ssanie kciuka, tylko faktycznie w drugą stronę, raczej nagradzać, żeby wyjęło rączki z buzi. Czym to może grozić? Grozi to... W mocniejszym stopniu tym, czym może zbyt długie, zbyt intensywne ssanie smoczka lub też złego smoczka. Mianowicie powstające podciśnienie podczas ssania powoduje to, że te wały zębowe zaczynają się układać pod kątem. I teraz, żebym nie skłamał, to jest chyba krzyżozgryz się nazywa, taka przypadłość, która może się pojawić. Ale mamy też przodozgryz, tyłozgryz, więc generalnie wszystkie gdzieś problemy z
jakieś
ułożeniem zębów,
zgryzu,
tak, wady zgryzu mogą się pojawić właśnie od intensywnego ssania. Czy to jest kciuk, czy to jest, tak jak mówię, nie najlepszej jakości smoczek. No bo ja nie zamierzam jakoś specjalnie demonizować smoczków, bo często to jest ostatnia deska ratunku. Natomiast faktycznie, jeżeli już mamy, to warto zadbać o takie anatomiczne, które na przykład rozkładają te siłę ssania właśnie na te wały dziąsłowe, a nie żeby naciskały na podniebienie. No bo później no, leczenie tego jest bardzo uciążliwe, trudne, czasochłonne. No i po co, skoro mogliśmy tego uniknąć?
No właśnie, kwestia zgryzu i diety do tego, bo jeśli za długo karmimy dziecko papkami, to też, nie wiem, możemy mieć zgryz dziecka na sumieniu.
Tak, jak najbardziej. No to jest dalej coś, co funkcjonuje. W sensie nasz zgryz jest pewnego rodzaju mechanizmem, który musi być ćwiczony, który musi mieć konkretne zadania. Więc nie bez przyczyny są wszystkie ruchy, które zwracają uwagę na to właśnie. Chociażby bardzo lubiany przeze mnie ruch BLW. Więc wystawiamy wszystkie gotowane marchewki, brokuły i tak dalej. I wiadomo, pół kuchni czy innego pomieszczenia jest upaćkane w tym. Ale faktycznie, żeby ten cały ten mechanizm mógł pracować, żeby mógł się uczyć, żeby faktycznie mięśnie te, że dobrze powiem, żuchwowo-skroniowe dobrze pracowały, żeby faktycznie nie było później problemu ze zgryzem, problemów później z wymową, więc tutaj też będzie logopeda grany.
Tak, bo to sprawa zgryzu to też konsekwencje logopedyczne, to fakt. A podobno te musy owocowe, takie w tubkach, z których się wysysa tę zawartość, to też stosować tylko wtedy, kiedy jest mus, czyli na przykład w podróży, byle nie za często. Lepiej dawać, nie wiem, kawałek jabłka, marchewki.
Oczywiście, no to po pierwsze, bo znowuż ćwiczymy, jeżeli pokarmem stałym ćwiczymy ten aparat, a druga kwestia jest taka, że tak jak wspominałem, mus ma to do siebie, że oblepia zęby, oblepia całą paszczę i też przy okazji pół samochodu. No i faktycznie, jeżeli nie jesteśmy w stanie usunąć tego musu z zębów, no to on jest bardzo słodki, no bo to, że mus nie zawiera dodatków cukru, fantastycznie, ale mus jest zrobiony z czego? No z owoców. No chyba, że ktoś daje mus warzywny, ale to zakładam, że dziecko go raczej nie je i jednak te musy owocowe są
mus
na pierwszym
warzywny,
miejscu.
Bez cukru.
Dokładnie, więc będzie to jeszcze najlepiej, niech to będzie mus bananowy, bo też przy okazji kaloryczny i zapycha, natomiast no faktycznie ono oblepia zęby także hej, więc znowuż, no tutaj mamy wzmocnione to działanie demineralizacyjne, a jeżeli już wiemy, dziecka są bakterie próchnicze, no to one mają po prostu swoją fiestę w tym momencie i te ząbki będą, no niestety będą jedzone i no chcielibyśmy tego uniknąć, więc ja kocham musy jako właśnie taką broń ostateczną, ale tak, lepiej byłoby tego unikać.
No i tak sobie dobrnęliśmy już do zębów stałych, kiedy to nawyki, o których mówił nasz gość, powinny być już mocno ugruntowane. I to jest oczywiście ogromna odpowiedzialność rodziców, pamiętajmy o tym, no bo jak mawiał Janusz Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Niech zatem śmieje się zdrowo i na zdrowie. A za rozmowę dziękuję Krzysztofowi Gałce, ekspertowi marki Seiso.
Dziękuję pięknie.
A wam dziękuję za to, że wysłuchaliście podcastu Zwierciadła.
Sponsorem podcastu jest marka Seiso, producent szczoteczek sonicznych, irygatorów i kosmetyków do higieny jamy ustnej. Twój zdrowy uśmiech zaczyna się z Sejso.